Słuchacie Radia Campus, jest 13.45. Łukasz Zduńczyk, witam i zapraszam na Naukąt, w którym jak co wtorek odwiedzamy Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego.
Naukąt!
Teraz na antenie Radia Campus spotkają się ze sobą co najmniej trzy dziedziny. Medycyna, astronomia i przemysł nowych technologii. A tym punktem wspólnym jest światło. Teraz możecie pomyśleć, że to bardzo banalne połączenie, bo przecież światło otacza nas wszędzie. Teraz nie będziemy próbowali tego podważać, ale udowodnimy wam, że odpowiednio wykorzystane promienie światła mogą zdziałać niesamowite rzeczy. Na przykład za pomocą specjalnych impulsów można do tego stopnia zwiększyć natężenie światła, że będzie miało ono większą moc niż wszystkie elektrownie na świecie, albo rozgrzać niektóre substancje do temperatury wyższej niż jądro Słońca. Jak to możliwe? To postaramy się wam wyjaśnić w tym programie. Razem ze mną na łączach internetowych jest Piotr Węgrzyn, doktorant na Wydziale Fizyki UW, jeden z założycieli Fundacji Candela. Dzień dobry.
Dzień dobry, miło mi uczestniczyć w tej audycji.
Właściwościami i zastosowaniem światła, o którym dzisiaj będziemy rozmawiać, zajmuje się optyka i fotonika. Mi słowo optyka kojarzy się z wybieraniem odpowiednich okularów do wad wzroku, ale teraz uprzedzam osoby, które pomyślały w ten sposób. Nie, spokojnie, nie będziemy rozmawiać dzisiaj o wybieraniu odpowiednich szkieł. Bardziej skupimy się na bardziej poważnych rzeczach związanych z optyką i fotoniką. Dlaczego warto badać światło?
Przede wszystkim światło jest bardzo wyjątkowym nośnikiem, którym możemy manipulować na różne sposoby. Innymi słowy, światło jest bardzo plastyczne pod kątem możliwych zastosowań. Ale ta plastyczność nie zawsze przychodzi łatwo. Musimy się dość nagłowić, opracować technologię, by tą plastyczność można wykorzystać. I światło ma dużo możliwych sposobów, w których możemy tą plastyczność zastosowywać. Ludzkość bada tę plastyczność od tysiącleci. Na początku zaczynaliśmy z ogniem, świeczkami, lampami naftowymi, LEDami, aż po lasery, które są dość nowym wynalazkiem i okazały się wręcz game changerem dla większości zastosowań. Światło naprawdę daje nam niezwykłe możliwości. Tak jak było wcześniej mowa, to są naprawdę imponujące zastosowania, ale oprócz tego mamy szybkie lasery, impulsy światła o dużej mocy i bardzo krótkie impulsy, które nam pozwalają badać bardzo, bardzo krótkie zjawiska fizyczne. Mamy nieinwazyjne techniki obrazowania wykorzystywane w biologii, medycynie albo techniki, które są w stanie wykryć nawet bardzo małe obiekty. Mamy też technologie kwantowe, które wykorzystując światło umożliwiają wymianę informacji zabezpieczoną nie trudnym hasłem, a podstawowymi prawami natury. Czyli są znacznie trudniejsze do złamania, a wręcz niemożliwe do złamania. Możemy też za pomocą światła schłodzić coś do bardzo niskiej temperatury albo coś podgrzać. Naprawdę skala zastosowań światła jest imponująca i zwiększa się z każdym rokiem.
I cały czas ta dziedzina się rozwija. A jeszcze teraz chciałbym wyjaśnić, czym jest optyka i fotonika. Czy te dwie nazwy można stosować zamiennie?
Tutaj trudno mi odpowiedzieć na to pytanie, nie narażając się nikomu, gdyż tyle ile osób, tyle jest podejść. Ja osobiście jestem zdania, że fotonika to nowsze określenie na optykę. Taki rebranding na potrzeby odejścia od narracji, że optyka tylko okulary i soczewki. Aczkolwiek nie ukrywam, że sam kończąc liceum miałem wrażenie właśnie, że optyka w fizyce to tylko to. Ale się myliłem. Zresztą studiowanie fizyki to odkrywanie świata na nowo i w tym wypadku to się bardzo dobrze spełniło.
I teraz udowodnimy, że optyka i fotonika to nie tylko to, czego uczyliśmy się na przykład na fizyce w gimnazjum czy w pierwszej klasie liceum. Teraz chciałbym skupić się na powiązaniu optyki z astronomią, o której wspomniałem na początku. Znalazłem bardzo ciekawą informację mówiącą o tym, że światło wykorzystuje się do detekcji fal grawitacyjnych.
To prawda, masz rację. Światło, a dokładnie światło wpuszczone do interferometru, umożliwia nam bardzo precyzyjny pomiar deformacji przez czasoprzestrzeni. A dokładniej, fale grawitacyjne propagując się przez czasoprzestrzeń, czyli przechodząc przez nią, w pewien sposób ją zmieniają. Zmiany te są jednak bardzo, bardzo malutkie. Dlatego musimy wykorzystać coś bardzo, bardzo czułego. Jednym z najczulszych, najbardziej precyzyjnych narzędzi dostępnych człowiekowi są interferometry. W interferometrach wysyłamy światło w dwóch kierunkach, prostopadłych do siebie i potem patrzymy na to, co wraca i porównujemy. Patrząc na te różnice w sygnale, który wraca, jesteśmy w stanie powiedzieć, czy coś, jak się zmieniła czasoprzestrzeń w jednym albo w drugim kierunku.
A teraz chciałbym z tematu astronomii wejść do świata medycyny, bo w tej dziedzinie też światło znajduje zastosowanie i chyba największe z tych wszystkich dziedzin, o których dzisiaj powiemy, jedną z najważniejszych cech tego zastosowania jest nieinwazyjność. W jaki sposób można to wykorzystywać?
Wyobraźmy sobie biopsję medyczną. Biopsja medyczna wymaga tak naprawdę pobrania tkanki. Innymi słowy, musimy wbić igłę, żeby pobrać tkankę, która znajduje się kilka centymetrów, nawet kilka milimetrów pod skórą. Biopsja nie jest w ogóle nieinwazyjną techniką. Stąd z pomocą przechodzi nam światło, które charakteryzuje się tym, że jest bardzo dobrym kompromisem i umożliwia optyczną biopsję. Co mam na myśli, mówiąc optyczny kompromis? Z jednej strony mamy promieniowania rentgenowskie, czyli przez wszystkie tomografie i tak dalej, jednak one się wiążą z ekspozycją na szkodliwe promieniowanie. Oferują bardzo dobrą jakość obrazów, ale to zawsze się wiąże z ryzykiem dla zdrowia. Z drugiej strony mamy ultradźwięki, które możemy wykorzystać do badania tego, co się znajduje pod wewnątrz ciała, ale w takim przypadku problemem jest rozdzielczość. Rozdzielczość, czyli zdolność danego układu, danej technologii do rozróżnienia małych rzeczy. W przypadku technologii bazujących na ultradźwiękach mówimy tu o centymetrach. Jak można sobie prosto wyobrazić, w człowieku znajduje się wiele obszarów, narzędzi, nie narzędzi, tylko organów, które są mniejsze niż jeden centymetr i wymagają dokładniejszych pomiarów. Tutaj pojawia się światło, które umożliwiło obserwację tego, co znajduje się pod skórą, w sposób nieinwazyjny, nieszkodliwy dla zdrowia i oferujący rozdzielczość, czasami nawet na poziomie pojedynczych komórek, która jest wystarczająca do tego, żeby uzyskać wszystkie informacje, które potrzebujemy o danej sytuacji.
I tutaj już możemy zauważyć połączenie cech światła wykorzystywanego w medycynie i w astronomii, bo oba te zastosowania łączy niezwykła precyzja. W astronomii za pomocą światła można odkrywać na przykład nowe galaktyki albo czarne dziury, o czym rozmawialiśmy już nieraz na antenie Radia Campus, a w medycynie można dokonywać precyzyjnych operacji, sprawdzać nasze organy, zaglądać do wnętrza człowieka, nie uszkadzając przy tym naszych tkanek. Do rozmowy na temat optyki i fotoniki w Radiu Campus wracamy już za chwilę, więc bądźcie blisko radia. Słuchajcie, Radia Campus, tu cały czas trwa program Naukąt, a my wracamy do rozmowy na temat niezwykłego wykorzystywania światła, które naprawdę potrafi zaskoczyć. Naszym gościem jest Piotr Węgrzyn, doktorant na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego i jeden z założycieli Fundacji Candela. Wcześniej rozmawialiśmy o wykorzystaniu światła w medycynie i w astronomii, a teraz przechodzimy do kolejnych dziedzin, w których światło ma naprawdę duże znaczenie. We wstępie do tej rozmowy wspomniałem, że obecne technologie potrafią wytwarzać ekstremalnie duże natężenie światła o mocy większej niż elektrownie. Też trudno sobie to wyobrazić. Jak to możliwe? Do czego można wykorzystać tak duże natężenie światła i w ogóle jak to się udaje stworzyć? Tak bardzo duże natężenie, bo przecież to jest światło. To naprawdę trudno sobie wyobrazić.
Nie ukrywam, że jest to imponująca część osiągnięć ludzkości. Nawet została nagrodzona parę lat temu Nagrodą Nobla dla Donny Strickland i Gerarda Mourou za odkrycie tak zwanej techniki wzmacniania impulsu ze świergotem. Ale o co w tym wszystkim chodzi? Cały szczegół polega na czasie trwania tego impulsu. W krótkim momencie jesteśmy w stanie osiągnąć znacznie większą moc niż elektrownie. Jednakże energia całego tego wydarzenia jest stosunkowo mała. W związku na to, że impulsy potrafią być bardzo krótkie, jesteśmy w bardzo krótkim okresie czasu zmieścić stosunkową ilość energii. To oznacza, właśnie idąc tą logiką i myśląc o tak zwanej mocy szczytowej, mówimy, że dany impuls ma większą moc niż elektrownie. Jak to możliwe? Tutaj mam całe dziesięciolecia rozwoju optyki i fotoniki na świecie, Nagrody Nobla i tak dalej. W Europie powstaje bardzo ciekawy projekt zwany Extreme Light Infrastructure, infrastruktura do generowania ekstremalnego światła. Oni właśnie rozwijają technologie i jednostki badawcze, które umożliwiają osiąganie bardzo dużych natężeń w bardzo krótkim czasie. Do czego można to wykorzystać? Takie badania są dość egzotyczne, nie ukrywajmy, i umożliwiają nam lepsze zrozumienie tego, jak światło oddziałuje z materią. Żeby rozwinąć takie technologie, żeby osiągnąć taką precyzję pomiarów, musimy rozwinąć całą masę technologii. W związku z tym technologie, które bezpośrednio są związane z tym danym projektem, również korzystają z rozwoju tych technologii, gdyż proponowane rozwiązania są tańsze, szybsze, lepsze. I dzięki temu to jest klasyczne pytanie, po co nam badania podstawowe tak naprawdę. Odpowiedź jest taka, że pchając ciekawość ludzką w odpowiednią stronę, jesteśmy w stanie osiągnąć i rozwinąć rzeczy, które w sposób nieoczywisty nam pomagają na co dzień.
Tutaj aż teraz w mojej wyobraźni pojawiają się te miecze świetlne, czyli tak naprawdę to, co widzimy w filmach, to powoli staje się rzeczywistością, a to za pomocą działań naukowców, którzy potrafią robić niesamowite rzeczy ze światłem. A skoro o mocy światła mowa, to warto też wspomnieć o wytwarzaniu ogromnych temperatur. Czytałem, że naukowcom udaje się rozgrzać niektóre substancje za pomocą światła do milionów stopni. I jak to się dzieje?
To prawda, tutaj mamy dwa ośrodki na świecie, które się bawią w takie rzeczy. Między innymi najbardziej znani są amerykańscy naukowcy z National Ignition Facility. Oni wykorzystują wiele wiązek laserowych, dokładnie 192, które kierują na bardzo mały obiekt, powodując jego ogrzanie. Ich celem jest osiągnięcie tak zwanej laserowej fuzji lub jądrowej, czyli podgrzewając coś bardzo małego do bardzo wysokiej temperatury, chcą osiągnąć sytuację, w której rozpoczynają reakcję jądrową, która powinna dać więcej energii niż zostało włożone w podgrzanie jej. Niestety do tej pory się to nie udało. Naukowcy amerykańscy odeszli od tego ambitnego planu i skupili się bardziej na wykorzystaniu rozwiniętej technologii w rzeczach i innych technologiach, które są jakby bardziej mają zastosowanie w innych obszarach, na przykład w badaniu materiałów, w tworzeniu nowych leków itd. Ale na scenę wkroczyli Koreańczycy z Instytutu K-Star, którzy dali komunikat w zeszłym roku, że osiągnęli temperaturę ponad 100 milionów stopni Celsjusza przez ponad 100 sekund. I oni cały czas deklarują pracę nad osiągnięciem laserowej fuzji jądrowej. Czy im się uda, to jest coś ciekawego i na pewno będę obserwował ich osiągnięcia i wyczyny. A wracając do mieczy świetnych, to nie ukrywam, że miecze świetne są jednym z powodów, dla których poszedłem na doktorat z fizyki.
Czyli oglądanie filmów może doprowadzić do naprawdę dobrych rzeczy. Można się Oczywiście. Wiele nauczyć, można się filmami zainspirować, nawet w nauce. Wydaje się, że to jest bardziej fiction niż science, a jednak potem można zrobić z tego coś naukowego. A za pomocą światła można dokonać niesamowitych rzeczy, udowadniamy to w dzisiejszym programie. Ja tylko dodam, że odpowiednia związka światła może rozgrzać materiał do temperatury wyższej niż jądro Słońca. Tak jak pan powiedział, 100 milionów stopni, to człowiek może rozgrzać coś lepiej niż nasze Słońce. Coś, co wcześniej wydawało się niemożliwe. Do rozmowy na temat niezwykłych wykorzystań światła wracamy w Radiu Campus już za chwilę. Słuchajcie Radia Campus, a my wracamy do rozmowy na temat optyki i fotoniki. Dzisiaj na naszej antenie udowadniamy wam, że światło to nie tylko to, co teraz widzimy, to, co oświetla nam drogi, albo to, co świeci nam nad głową, czyli Słońce, ale także to światło jest wykorzystywane do wyższych celów, do prac naukowych. Naszym gościem jest Piotr Węgrzyn, doktorant na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, jeden z założycieli Fundacji Candela. Wcześniej omówiliśmy już takie dziedziny jak medycyna, astronomia, czy na przykład wykorzystywanie światła jako do zwiększania mocy, do wzrostu natężenia. A teraz chciałbym porozmawiać o mierzeniu czasu, bo na tych poprzednich dziedzinach wykorzystywanie światła się nie kończy. Optykę wykorzystuje się także w mierzeniu czasu. Najdokładniejszymi zegarami na świecie są optyczne zegary atomowe, które mylą się o mniej niż jedną sekundę w ciągu 200 milionów lat. W jaki sposób w tym przypadku wykorzystuje się światło?
Zacznę od odpowiedzi na to pytanie od porównania, jak to się ma do zwykłego zegarka kwarcowego. W tym wypadku zegarek kwarcowy gubi nam około 15 sekund w skali miesiąca. Ale wracając do zegarów atomowych i optycznych, one wykorzystują oddziaływanie światła z materią. Definicja sekundy opiera się na oddziaływaniu światła dokładnie z cezem. Standardowo w zegarach atomowych wykorzystuje się promieniowanie mikrofalowe, tak jak mamy w mikrofalówkach, i na nim zdefiniowana jest sekunda. Jednak to oddziaływanie można realizować też za pomocą światła. Pytanie dlaczego? Co ciekawe, Przy zegarach atomowych nie mówimy o precyzji mierzenia sekundy, gdyż sekunda została zdefiniowana jako jedna z podstawowych jednostek fizycznych, ale mówimy o dokładności, z jaką możemy mierzyć tą sekundę i z jaką utrzymywać ją. Mówimy wtedy o stabilności trzymania tej sekundy i w tym wypadku zegary optyczne są znacznie lepsze niż mikrofalowe. Dlaczego? Dlatego, że stabilność zegara jest proporcjonalna do częstotliwości promieniowania, jakie wykorzystujemy do zabawy z atomami. Promieniowanie świetlne oscyluje, czy tam zmienia się znacznie szybciej niż promieniowanie mikrofalowe. Zmieniając więc to, jak oddziałujemy z atomami, możemy znacznie precyzyjniej utrzymywać pomiar sekundy. Takie zegary to jest naprawdę gigantyczne osiągnięcie inżynierii i nauki. W Polsce mamy takie zegary m.in. w Toruniu na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika, gdzie prowadzone są bardzo fajne badania, które sprawdzają, wykorzystują tą precyzję mierzenia czasu do pomiarów stałych fizycznych, żeby sprawdzić, czy one się zmieniają w czasie, czy też nie, albo do testowania podstawowych teorii, tak jak na przykład teoria względności. Fizycy mają nadzieję, że definicja sekundy w przyszłości zostanie zmieniona na taką, która będzie opierała się o promieniowanie świetlne. Dlaczego? Bo jest to bardziej stabilniejszy format pomiaru i wzorca sekundy.
Czyli jak słyszycie, światło jest nawet w zegarach. Takie rzeczy tylko w Radiu Campus. A teraz z tematu fotoniki i optyki chciałbym przejść do Fundacji Candela, bo jest pan jednym z założycieli tej fundacji i ten temat ściśle łączy się z tym, co powiedzieliśmy przed chwilą na naszej antenie. Celem Fundacji Candela jest rozwój fotoniki w Polsce. Dlaczego warto wspomagać rozwój tej dziedziny nauki?
Głównym powód, dla który motywował mnie i pozostałych założycieli Fundacji Candela, czyli Michała Kartnieckiego, Adama Widomskiego i Michała Sustera, jest przekonanie o tym, że mamy w Polsce gigantyczny potencjał w optyce i fotonice. Świadczą o tym m.in. granty przyznawane przez Fundację Rzecz Nauki Polskiej, czyli dokładnie granty Międzynarodowej Agendy Badawcze, które sfinansują powstanie nowych jednostek badawczych w Polsce. Ponad połowa z tych grantów została przydana na badania związane z optyką i fotoniką. Jest to bardzo dobry dowód na to, że w Polsce dzieje się dużo dobrego w tym obszarze. Fundacja powstaje też jako przedłużenie koła naukowego optyki i fotoniki, które działa na Uniwersytecie Warszawskim. Działalność w tym kole pozwoliła nam poznać środowisko, jego potrzeby i dowiedzieliśmy się też, że istnieją grupy, ludzie i środowiska, które chcą działać, ale często nie mają wsparcia, które jest potrzebne, żeby pójść z pewnymi projektami do przodu. Chcemy stworzyć Fundację Candela dlatego, żeby im pomóc. A tak patrząc bardziej przyziemnie, dlaczego warto rozwijać optykę i fotonikę, wyobraźmy sobie rok 2020 bez szybkiego internetu, dostępu do Zooma, Netflixa, precyzyjnej diagnostyki, mikroskopii, pulsoksymetrów. Naprawdę pandemia byłaby znacznie cięższa bez tej technologii. A co ciekawe, za sercem każdej z tych technologii, które wymieniłem, no może poza Netflixem, jest optyka i fotonika właśnie. Dodatkowy argument, który motywuje nas do działania, jest to, że sporo się dzieje w optyce i fotonice w skali europejskiej i w skali polskiej. Obecnie trwa bardzo dużo projektów i wierzymy, że odpowiednie wsparcie ludzi, którzy je realizują, zarówno w firmach, jak i na uniwersytetach czy jednostkach badawczych, pozwoli nam na rozwój optyki i fotoniki w Polsce i stworzenia naprawdę fajnych warunków pracy, które zapewnią to, że do Polski będą chcieli przyjeżdżać ludzie z całego świata i realizować swoje projekty.
Ja myślę, że nie musimy bardziej was przekonywać do tego, że jednak warto wspierać optykę i fotonikę, bo to, co pan wspomniał na podstawie tego, jak z optyki i fotoniki korzystamy w trakcie pandemii, to myślę, że każdy wie, że rozwijanie tej dziedziny jest bardzo ważne. A jak można państwa fundacji pomóc?
Każda fundacja działa dzięki wpłatom, więc, które umożliwiają realizację ich działań statutowych. Więc taki najbardziej oczywisty i pierwszy rzecz to jest, można wejść na naszą stronę candela.org.pl, pisane przez C, i wpłacić na zrzutkę, która umożliwi nam działanie. Jednakże wsparcie finansowe to nie jest jedyne wsparcie, które można okazać fundacji. Można też udostępnić informacje o naszych projektach, można wspierać ludzi, którzy mówią o nauce, gdyż edukacja społeczeństwa w zakresie optyki i fotoniki to też jest jeden z naszych działalności, obszarów działalności, które planujemy. Można wspierać organizacje studenckie, można wspierać młodych ludzi, którzy chcą coś robić. Fundacja powstaje jest to jej pierwszy etap rozwoju i tak naprawdę na obecnie jesteśmy otwarci na wszystkie pomysły, jak możemy pomóc ludziom rozwijających optykę i fotonikę w Polsce. Więc to spektrum możliwości, na jakim można wspierać fundację, jest naprawdę nieograniczone i zapraszamy do kontaktu, bardzo chętnie opowiemy, co robimy, jak się można dołączyć do naszych prac i jak nam pomóc.
Warto wspierać, miecze świetlne są w zasięgu naszych rąk. Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był Piotr Węgrzyn, doktorant na Wydziale Fizyki UW i jeden z założycieli Fundacji Kandela. Bardzo dziękuję.
Bardzo również dziękuję.
Naukąt.
To wszystko w dzisiejszym Naukącie. Łukasz Zduńczyk, bardzo dziękuję za dzisiaj. Na Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego wrócimy już za tydzień.